Witam Państwa, Lech Pilarski. Ponownie zajmiemy się dzisiaj seniorami. To dlatego, że miasto opublikowało wyniki badań tego środowiska w Białymstoku. Rezultaty są trochę zastanawiające, między innymi dlatego, że prawie połowa badanych seniorów uważa swoją sytuację materialną za co najmniej dobrą. Podobna jednak liczba seniorów, tak wynika z badań GUS, osiąga dochody maksymalnie 1700 zł miesięcznie, a 90% seniorów deklaruje, że do 1000 zł miesięcznie wydają na mieszkanie i opłaty. Podobną sumę, ponad 80%, wydaje na żywność. To skąd mają na pieniądze na utrzymanie, czyli bycie zadowolonymi z przeżycia każdego miesiąca. O wynikach tych badań za chwilę, a ponadto zajmiemy się oczekiwaniami seniorów. Tu też jest sporo niespodzianek i pytań. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Naszymi gośćmi są Jolanta Wołągiewicz z Szukam Polski oraz Jerzy Mantur z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Czekamy na profesora Jerzego Halickiego z Uniwersytetu w Białymstoku, by właśnie rozmawiać o wynikach tychże badań. No to właśnie, przystąpmy do tematu, czyli do jakości życia seniorów w Białymstoku. Z raportu wynika, że w prawie połowie seniorzy są zadowoleni z tego, co mają. Potwierdza pan tę tezę?
Znaczy tak, raport obejmował kilka obszarów, które były poddane badaniu. Celem badań było zebranie, uzyskanie informacji w różnych aspektach życia codziennego i społecznego. Raport, można powiedzieć, miał znamiona badania naukowego, dlatego w składzie zespołu badawczego znaleźli się pracownicy naukowi białostockich uczelni, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku. Nie były to typowe badania tylko sondażowe, tylko były to badania, które miały w swoim celu posłużyć w pewnym sensie tworzenia nowych, jak gdyby, kierunków, wskaźników przy opracowywaniu nowej strategii rozwoju miasta. Dlatego była skonstruowana w ten, a nie inny sposób.
Przebadaliście 980
osób. Tak, przebadaliśmy 980 osób w przedziale wiekowym 65+. I dodatkowo jeszcze, uzupełniająco, przebadaliśmy grupę seniorów 82+. Dlatego, że ta...
Seniorów starszych,
seniorów, czyli do kwadratu. Można powiedzieć starszych, no nie chcemy używać, po prostu seniorów starszych. Ze względu na ich specyficzną sytuację i badania wykazały, co też we swoim wykładzie podkreśliła pani profesor Bień, właśnie specyfikę tej grupy, raportu OECD i raporty krajowe też wyróżniały właśnie grupę 80+. I dlatego te dwie grupy były przebadane i uzupełniające 82+.
Wyniki badań. Jak przytoczyłem na początku, prawie połowa podlaskich czy białostockich seniorów jest zadowolona ze swojego życia, ze swoich warunków materialnych. Natomiast jak analizuje się badania Głównego Urzędu Statystycznego, no to się odnosi zupełnie inne wrażenia. Skąd ten dysonans w pana opinii?
Nie wiem, czy mówimy o GUS-owskich dotyczących kraju czy województwa, natomiast...
Miasta.
Miasta. Natomiast jeśli chodzi o badania społeczne, one czasami się różnią, dlatego że w zupełnie inny sposób konstruowane są pytania i inaczej uzyskujemy odpowiedzi. Dla innych celów po prostu. Tutaj w badaniach sondażowych... mieszkańcy 62+ naszego miasta, seniorzy, wypowiedzieli się w kilku kwestiach, stąd poziom zadowolenia można określić w sposób pozytywny, dlatego że to bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu ocenione było bardzo wysoko, czyli seniorzy czują się bezpiecznie w swoim środowisku, w swoim otoczeniu i sytuacja materialna i finansowa też była przez seniorów oceniona, z tym, że tutaj ja bym był nieco ostrożny, dlatego że bardzo dobra i dobra w grupie wiekowej 65+ to było 44%. Natomiast jako przeciętną oceniło w grupie 65+ 47%. Oczywiście, czy można łączyć te dwie grupy? No raczej nie. Bo jeżeli oceniamy przeciętną, To było subiektywne odczucie tylko tych, którzy tę ankietę wypełniali. Nie wszyscy są świadomi tego i nie wszyscy określali wysokością dochodów. To było tylko odczucie tych osób, które odpowiadały na te pytania.
Czyli nie analizowaliście bezwzględnych, czyli nie pobieraliście pasków emerytalnych,
dokładnie, no
żeby
tego nie
określić dochody, tak jak robi to na przykład Główny Urząd Statystyczny, dokładnie, który zbiera informacje z ZUS-ów, z urzędów skarbowych i ma bezwzględne wartości.
Oni mają inne, tam były oczywiście, tak, w badaniu ankietowym są te przedziały, z tym, że to...
Bardziej pytanie o odczucie.
Dokładnie, czyli tutaj na podstawie uzyskanych opinii od naszych seniorów, no w ich przekonaniu oni tak siebie oceniali.
Że mają w miarę dobrą sytuację materialną.
Dokładnie, że ta przeciętna sytuacja to przeciętna, określali pewnie sytuację, która pozwala im na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Natomiast w wyniku badań, jeszcze tylko uzupełnię, w wyniku badań, no wyszły takie potrzeby i stąd ta sytuacja tej grupy około 50% na pewno nie jest zadowalająca, skoro część seniorów uskarżała się na brak środków na zakup na pampersy.
Na przykład.
Na przykład.
No właśnie, jak pani Jolanto ocenia te badania i te wyniki?
Ja myślę, że z tych badań wyjdzie dużo ciekawych informacji dla miasta w najróżniejszych dziedzinach i przy tworzeniu polityki senioralnej na przyszłe lata. Niemniej jednak ja mogę i chcę wypowiadać się przede wszystkim w dziedzinie aktywności seniorów, ponieważ to robi moje stowarzyszenie i to robię ja od wielu lat. I w tym raporcie znalazło się takie zdanie, że ocena tego, co miasto robi dla seniorów, wcale już nie jest taka różowa. Wprawdzie ja ją na różowo podkreśliłam w swoim raporcie.
Złośliwie?
Nie, taki miałam po prostu pod ręką marker, ale stopień zadowolenia z tego aspektu został oceniony na poziomie podobnym jak w kraju, czyli 25-26%, czyli tylko 25-26% jest zadowolonych z tego, co robi miasto.
Seniorów jest
ale ciekawa jest inna informacja, że aż 58,4% badanych deklaruje niewielką, a 23,9% nie ma żadnej wiedzy na temat podejmowanych na terenie działań na terenie miasta, działań dla
myślę,
seniorów.
Że jeszcze do tego wrócimy, bo te kanały informacyjne właśnie w odniesieniu do środowiska senioralnego
właśnie tak, zadziałania w tym
powinny być
tym
budowane
kierunku
troszeczkę inaczej, opieranie się na Facebooku czy Twitterze, czy też nowoczesnych internetowych.
To nie zawsze trafia do seniorów, a przede wszystkim do tych 82. Ja mam tylko też jeszcze jedną uwagę co do... Tak, ja nie jestem socjologiem, ale tak mi się na logikę wydaje, że jeżeli stosujemy metodę wyboru próby na zasadzie kuli śnieżnej, to jak ja mam koleżanki, to mam koleżanki takie, które są mniej więcej na tym samym poziomie tak, materialnym, kulturalnym, intelektualnym, każdym. Więc jeżeli mnie się zapyta o 2 czy 3 adresy, podam na pewno Asię, Kasię i Krysię, prawda? Natomiast nie podam pani Zosi, która ma zupełnie inne potrzeby, bo jej nie znam. Tak,
tak
samo nie podam... Tak samo może podam swoją mamę, bo ją mam i 92 lata ma, prawda? Na pewno. Natomiast moje koleżanki, które rodziców nie mają znajomych w tym przedziale wiekowym, więc nie podadzą. Więc tutaj miałabym pewne wątpliwości.
Czyli zastrzeżenia
pytania
do kuli.
Znaczy pytanie po prostu. Zresztą to potwierdzają socjologowie, z którymi rozmawiałam przed tym programem. Natomiast także jeszcze jedna sprawa. Ja myślę, że zadanie pytania przy tych finansach chociażby, gdybyś miał więcej, co byś chciał jeszcze dla siebie zrobić, prawda? Uświadomiłoby tym seniorom, że mogą mieć inne potrzeby.
No właśnie, co do tej kuli. Witamy pana profesora. Pan Jerzy Halicki.
Dzień dobry państwu.
Za chwilę przejdziemy do kolejnego gościa. Na razie skupmy się na tej kuli śniegowej.
Znaczy jest to jedna z metod.
Oczywiście, ja jej nie podważam.
Czy nie powinniście dobrać bardziej przekrojowo próby badawczej?
Nie, tutaj odpowiedź jest prosta. Metoda spełniła swoją funkcję. No, nie będę się wypowiadał, bo to nie jest... Tak, przy tych zastrzeżeniach, dlatego że ankieterzy, którzy wykonywali to zadanie, byli przeszkoleni. I od razu była informacja właśnie, żeby tutaj uspokoić już koleżankę Jolę właśnie w tym kierunku, żeby to nie były właśnie, żeby nie było tego typu przypadków, dlatego można powiedzieć, że badania były bardzo przekrojowe, dotarliśmy do różnych osób i mieliśmy tu jeszcze, żeby uspokoić też koleżankę, mieliśmy też dylemat, ponieważ proporcje, jeśli chodzi o płeć...
Zbyt dużo było negatywnych
odpowiedzi. Nie, tu chodzi o co innego. Musieliśmy też zachować proporcje. Wiemy dokładnie, że piramida wieku pokazuje, że znacznie mniej
was jest po prostu więcej,
no, kobiet
jest po prostu mniej.
Tak. I tutaj...
I powinny mieć naturalną przewagę w tej próbie badawczej.
I tak nam w próbie się pięknie to ułożyło, ta proporcja wyszła 60 do 40, czyli tutaj wszystkie aspekty były brane pod uwagę i naprawdę tutaj
czyli
chylę
mamy
czoło...
60% kobiet więcej wśród populacji senioralnej, a tylko 40% to
tak
mężczyźni.
Tak jak to demografia pokazuje. Dlatego tutaj naprawdę ankieterzy wykonali też bardzo, bardzo solidną pracę i to powiem jeszcze, nie było to łatwe.
Podejrzewam, że nie było to łatwe, tym bardziej, że czas był bardzo krótki.
Ale jeszcze uzupełnię. Wielu seniorów, proszę Państwa, chcę podkreślić na ogromną trudność w dotarciu do respondentów. Wiele seniorów było nieufnych.
To prawda, oni zawsze są nieufni.
To jest grupa, która jest szczególnie nieufna. Pamiętamy, ile było
przypadków. Na wnuczka, uczy seniorów jednak
dystansu
i ostrożności.
I dlatego zadanie było naprawdę bardzo trudne i staraliśmy się jak najrzetelniej je wykonać.
Korzystamy z obecności profesora Jerzego Halickiego z Uniwersytetu w Białymstoku. Panie profesorze, jak pan komentuje te badania, ze względu na to, że tematyką geriatrii zajmuje się pan już bardzo długo.
O gerontologii.
Gerontologii nawet.
Jatreją raczej się nie zajmuję.
Rozumiem. I jak w odniesieniu do pana wiedzy, doświadczeń, określałby pan wyniki tychże badań?
Myśmy robili podobne badania przed laty. I stosowaliśmy losowanie warstwowe, ale tutaj są pewne takie cechy losowania warstwowego, chociażby ta proporcja kobiet i mężczyzn w grupach najstarszych. Także myślę, że tu...
Zostawmy metodę, skupmy się na wynikach.
Oczywiście.
Jak pan profesor z punktu widzenia własnej wiedzy, doświadczeń ocenia te wyniki?
No, w tym obszarze...
I białostoczan seniorów.
Oczywiście, w tym obszarze, za który byłem odpowiedzialny, oceniam te wyniki jako postęp w stosunku do tego, co było przed 20 laty. Bo
to znaczy? W jakim sensie?
To znaczy, to jest tak, że ja konstruowałem tę część, czas wolny, mobilność i aktywność społeczna, posiłkując się narzędziem sprzed 20 lat, żeby móc porównać. I okazuje się, że aktywność, struktura na przykład zainteresowania wypełniania wolnego czasu jest troszeczkę inna.
Po prostu 20 lat temu seniorzy byli mniej aktywni, mniej mobilni, bardziej przywiązani do ziemi.
No oczywiście mniej aktywni i wypełniali wolny czas też innymi aktywnościami. Natomiast w tej chwili...
Bardziej dominowała pomoc rodzinna?
Raczej bardziej dominowało wypełnianie wolnego czasu takimi postawami receptywnymi. Typu telewizja, radio,
kanapa,
natomiast natomiast teraz się to trochę zmieniło, dlatego że zauważa się więcej aktywności afiliacyjnych, czyli spotkania z przyjaciółmi, dyskusje i tutaj...
Czyli nastąpiła pewna zmiana jakościowa, ewidentnie do zauważenia.
Tak.
I to wszyscy, którzy teraz zamierzają konstruować jakąkolwiek strategię na temat seniorów, powinni to uwzględnić.
Tak.
I żadnej recepcji, tylko namowa do aktywności.
Druga ważna rzecz to jest większa aktywność kobiet. No, ich jest więcej, ale proporcje, wedle tych proporcji, które myśmy mieli w rezultatach badań, to wynika, że kobiety zrobiły zdecydowany postęp w stosunku do aktywności sprzed 20 lat. Mężczyźni troszeczkę. Jest tam około 1% z kawałkiem, ale kobiety podwoiły swoją aktywność. Chodzi mi o nie tyle aktywność taką właśnie w gronie rodziny czy najbliższych, ale aktywność na rzecz społeczności lokalnej. To jest bardzo ważne i to jest ważny rezultat tej transformacji, którą przeżywamy od około 30 lat.
Jeszcze poproszę pana profesora o jedną refleksję. bo wśród białostockich seniorów ewidentnie da się zauważyć taką nadreprezentację osób z wykształceniem wyższym.
No to, bo my zazwyczaj patrzymy na
o obecnych seniorach. Tak.
My zazwyczaj patrzymy na aktywność przez pryzmat tych sztandarowych instytucji, typu Uniwersytet Trzeciego Wieku
tak.
i tego typu. No musimy brać pod uwagę i zdawać sobie sprawę z tego, że to są elity. Natomiast...
No bo elita teraz przechodzi, tak. w cudzysłowie mówiąc, przechodzi teraz na emeryturę, bo osiąga ten wiek
Oczywiście.
Ponad 60 lat. Ci, którzy mogli pracować, to pracowali nawet i dłużej, ale teraz pokolenie lat 50. odchodzi gremialnie na emeryturę. I to widać w tych badaniach.
Tak.
Urzędnicy, nie urzędnicy.
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że myśmy na tym spotkaniu we wtorek zastanawiali się nad tym, w jaki sposób, co
Panie profesorze,
oznacza.
To są już wnioski, do tego wrócimy. Na razie skupmy się na omawianiu wyników owej ankiety i do szczegółów dojdziemy za chwilę. To może przejdziemy teraz do paru szczegółów związanych z tymi badaniami, ale także z raportami, które między innymi co jakiś czas publikuje Główny Urząd Statystyczny. Tam warto również sięgać i pewne informacje zderzać, no bo z tych badań wynika, że 90% białostockich seniorów wydaje aż 1000 zł, czyli do 1000 zł na mieszkanie i opłaty. Czyli mamy drogo, jeśli chodzi o życie. Do 1000 zł na żywność 81% badanych deklaruje. Ale podobna liczba, podobny odsetek badanych wskazuje, że na odzież i obuwie w ciągu roku wydaje do 100 zł. To oznacza, że wykorzystujemy stare rzeczy. Stare rzeczy. Nie próbujemy zmieniać, dostosowywać się do mody i później czasami tak trochę dziwnie wyglądają niektórzy seniorzy ubrani w odzież z lat 60.
Ale moda wraca.
No, na szczęście. Około 92% mieszkańców podlaskich czy białostockich seniorów wydaje na rekreację i kulturę niecałe 100 zł. To też zastanawiające. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć, panie Jerzy?
Przede wszystkim, analizując sytuację finansową, należałoby wskazać, że wśród badanych 92% źródeł dochodów to jest emerytura.
No tylko i wyłącznie.
Dokładnie. Czyli pomoc rodziny to, tak jak badania wskazują, tylko 9%. Czyli większość jest dana tylko i wyłącznie na
własne dochody.
Co ciekawe, w grupie badanej 65+, wyłączając 82+, większość respondentów, szczególnie w tej pierwszej kohorcie wiekowej, zadeklarowała chęć do przejawiania większej aktywności zawodowej i chęć podjęcia pracy.
No właśnie.
Czyli jednak by zaczęła pracować, no bo jak popatrzymy na te dane, tak. tylko 5% podlaskich seniorów w ogóle pracuje.
Dokładnie.
Jeszcze, czyli osiągając wiek emerytalny, nie przeszli na emeryturę, tylko pracują.
Dokładnie. I tutaj stąd może jest ta taki, a nie inny rozkład wydatków. Z tym, że chcę tu podkreślić jeszcze jeden wynik. Oceniając sytuację finansową, respondenci, oczywiście jest to subiektywna ocena, tylko 13% stwierdziło, że wystarcza mi na wszystko bez specjalnego oszczędzania. Natomiast 47% stwierdziło, że żyję oszczędnie, ale wystarcza mi na wszystko. Czyli na swoje potrzeby. I tutaj może...
Pytanie, co to znaczy to wszystko?
To wszystko, to co pan redaktor pewnie wskazał wcześniej, że nie kupują nowych ubrań, tylko odgrzybują.
Korzystają tak
dokładnie.
Ze starych.
I tu być może jest to odpowiedź i stąd chęć większej części seniorów, tych młodszych, do aktywności zawodowej i uzupełnienie poprawy swojej sytuacji finansowej.
Panie profesorze, czy właśnie poprawienie swojej sytuacji to tylko pójście do pracy i osiąganie dodatkowych dochodów, czy także powinniśmy wspierać na przykład jako miasto współdziałanie, no bo jeśli ktoś ma dobre rzeczy, chciałby je trochę zmodyfikować, czyli uwspółcześnić, to niekoniecznie musi kupować nowe. Może skorzystać z czyjejś pomocy, bo ktoś był krawcem albo ma takie umiejętności, mógłby to zrobić. Czy w tym kierunku również nie powinniśmy iść?
Oczywiście tak. I tutaj mamy w Białymstoku spore doświadczenia, tyle, że troszeczkę już zapomniane.
Ale już historyczne.
Tak, zapomniane. Przypominam, że była taka Rada Seniorów w dzielnicy Antoniu, która tak powstała jako...
No, to była sztandarowa instytucja, tak, chwaliliśmy się wszędzie.
Tak, i, to, i rzeczywiście, i potem to, te działania były kopiowane w całej Polsce. Vis Vitalis i szereg instytucji w Poznaniu i okolicach nadal funkcjonują, natomiast u nas to jakoś tak umarło śmiercią naturalną, natomiast właśnie tam te działania szły w takim kierunku, o którym mówi pan redaktor, że
wykorzystać
tak jest, pomocy wzajemnej i rodziła się też po pierwsze taka solidarność może, czy współpraca międzygeneracyjna. Dalej odwiedzali się ludzie, pomagali sobie, czyli też likwidowano poczucie osamotnienia. Znaczy, może nie likwidowano, ale tonizowano to poczucie osamotnienia. I to było bardzo fajne, bardzo ważne. Natomiast ja chciałem podkreślić, że do takich działań potrzebni są liderzy. To nie załatwią pieniądze z miasta. Oczywiście one będą wspierały. Natomiast jeśli są liderzy, to zawsze takie działanie
czyli
będzie.
Czyli szkoła liderów seniorów.
Tak jest, tak jest.
No właśnie, i ponieważ my mamy bardzo często do czynienia z seniorami w ramach działania naszego stowarzyszenia i prowadziliśmy Akademię Rzeczników Seniorów, prowadziliśmy Akademię Liderów Seniorów i wiemy o tym, że takie osoby się znajdują. Tyle tylko, że to takie pojedyncze szkolenie potrzebuje dalszego wsparcia, prawda? No i tutaj już środki miasta są potrzebne i w związku z tym konkursy na przykład na tego typu działania dla organizacji pozarządowych
ten postulat, który również się pojawił w tychże badaniach, żeby stworzyć Centrum Aktywności Seniorów.
Jak najbardziej. Ale chciałabym jeszcze jedną rzecz podkreślić, ponieważ także ważna jest tutaj wymiana informacji, prawda? Bo jedna organizacja coś robi, druga coś robi i może połączyłyby działania i poszły w jakimś wspólnym kierunku. Czyli to
czyli
jest...
Synergia by taka powstała, gdyby była wymiana informacji. No ale oddziaływanie internetu w tym środowisku jest dosyć kłopotliwe.
I to też jest...
To też wynika z tych badań, że osoby dysponujące niższym poziomem wykształcenia nie operują w internecie.
Ale nie są niechętne. Jeżeli się do nich podchodzi nie tak jak szkolenie, gdzie jest grupa mieszana, na młodzi i starzy. Starzy sobie nie poradzą, dlatego że czują się skrępowani, zawstydzeni, nie potrafią pytać. Natomiast my mamy doświadczenia w takim jeden do jeden doradztwie seniora seniorowi. Senior, który potrafi cokolwiek zrobić, jest,
przypomnę, że
tak,
była taka akcja tak zwanych latarników.
Byli latarnicy, ale myśmy tak. To w tym roku też w ubiegłym roku ćwiczyli też w ramach kawiarenek internetowych, kawiarenek seniora naszych.
Czyli tworzenie takich centrów, gdzie można było przy współudziale czy współpracy z osobą bardziej zorientowaną dokładnie móc jednak korzystać z tego internetu, przydałoby się w sposób znakomity. Dokładnie. Powoli przechodzimy do pewnych sugestii, co zmieniać, co realizować. No i oczywiście najwięcej oczekiwań mają seniorzy w poprawie opieki medycznej.
To prawda. To prawda.
No niestety miasto nie ma na to wielkiego wpływu, prawda? Tutaj potrzebne są, ja mówię o tych takich skróceniach kolejek, cenach leków i tak dalej. To są rzeczy, które
no,
tam
rządowo,
wysoko
tak
powinny być.
No tak, ale miasto może zamówić na przykład więcej szczepień dokładnie dla emerytów, więcej zabiegów rehabilitacyjnych i tym podobne. Także jak się okazuje, ma też to wpływ. Skąd to oczekiwanie na tę opiekę medyczną? Koniecznie. Stosownie do wieku, jak mówią lekarze.
Oczywiście. Im człowiek jest starszy, tym zdrowie częściej szwankuje. No i to jest zupełnie naturalne. Natomiast no, moi przyjaciele, znajomi lekarze no, też narzekają, że seniorzy przychodzą często do nich pogadać i tak dalej. No, takie...
A to jest właśnie to poczucie osamotnienia.
No właśnie.
No ale żaden lekarz, żaden medyk, który ma jakikolwiek gabinet, nie zaproponował stworzenie przy okazji, przy swoim gabinecie kawiarenki, żeby ci seniorzy się spotykali, a przy okazji mogli skorzystać z lekarza.
I być może to jest niezły pomysł, żeby właśnie te elementy afiliacji, jeśli ktoś mieszka sam i czuje się osamotniony, bo czym innym jest samotność, a czym innym osamotnienie, to drugie jest o wiele bardziej dotkliwe, no to będzie szukał kontaktu, jakiegoś wyjścia na zewnątrz i kontaktu. A myślę, że przy lepszej organizacji można by zracjonalizować to, czym dysponujemy w tej chwili. No, proste zapisywanie się gdzieś tam w jakichś kolejkach, rezygnowanie z tego. Seniorzy, często znajomi mi mówią, że seniorzy zapisują się w 3 kolejkach, potem okazuje się, że czas jest jak gdyby zarezerwowany. Oni nie rezygnują i to jest troszeczkę taka, no powiedzmy, kwadratura koła. Oczywiście, no podstawowa rzecz to są zmiany systemowe, no bo jeśli mamy lekarzy mało, no to kolejki będą zawsze.
No właśnie, z tym jest problem. Także seniorzy oczekują większej liczby punktów opieki dziennej. To są takie instytucje, gdzie można się spokojnie spotykać, tak, gdzie może być właśnie lekarz, gdzie można zjeść coś, można wypić kawę, można spokojnie porozmawiać.
Tak, i na podstawie działania tego naszego jednego miejsca w Białymstoku, w którym takie działania są oferowane, i na podstawie tego, co mówiła pani w trakcie naszej konferencji, można by wyciągnąć wniosek, że po pierwsze tam potrzebne jest skierowanie, więc jakiś tam status. Czasem jest wstyd przyjść i powiedzieć, że ja mam mało, prawda, i proszę mnie gdzieś tam skierować. Więc może zmienić zasady. Poza tym można by zrobić dla tych, którzy mają trochę więcej tych środków finansowych, częściowo odpłatne, prawda, tego typu usługi. Można też stworzyć kluby. I to jest konieczne w tym momencie, tworzenie klubów seniora, czy w ogóle klubów na osiedlach. Fakt, istnieją, są to kluby te spółdzielni. Miasto tam nie dotuje, w związku z tym te działania prowadzone są tam albo przez te kluby, albo przez organizacje pozarządowe, które w tych klubach umieszczają swoje działania, ale no, na to trzeba zwrócić większą uwagę i do tego się bardziej przyłożyć, ponieważ te potrzeby są. I senior szybciej przyjdzie, nawet ten słaby fizycznie, szybciej przyjdzie do klubu na osiedlu. Latem może to być klub pod chmurką przecież. Nic nie stoi na przeszkodzie. Niż do centrum, do Klanzy na przykład, która jest na drugim końcu miasta, czy do klubu na Białej.
Ja muszę uzupełnić jeszcze tutaj o dane z raportu. Na pytanie dotyczące ilości czasu wolnego poświęconego dla siebie, seniorzy ocenili w większości, że mają go dla siebie dużo. Tylko 3% stwierdziło, że jest za mało.
Kwestia zagospodarowania tego czasu,
czyli tu jest ogromny potencjał, jeśli chodzi o najpopularniejsze formy spędzania czasu wolnego, to jest oglądanie telewizji 96%.
To jest smutne.
Słuchanie radia 81%, spacery 65%. Czyli tutaj mamy ogromny potencjał, jeśli chodzi o rezerwę czasową i zagospodarowanie. Mamy tutaj formy spędzania czasu, czyli pewne nawyki są tutaj już utrwalone. I dlatego właśnie bardzo dużą rolę odegrałyby te kluby czy centrum, które powstanie, i liderzy, którzy by pewne stereotypy przełamywali. I jeszcze ja może tutaj wspomnę o tym, że moim zdaniem, tak jak ankieterzy mi też informacje takie dodatkowe przekazywali z badań i z moich obserwacji, że za słabo mamy jeszcze rozwinięty wolontariat.
To jest oddzielny problem.
To jest też obszar, który warto byłoby przeanalizować i wykorzystać, bo tu też jest ogromny potencjał wzmocnienia tej grupy, szczególnie, że jeszcze jedno zdanie tylko, że seniorzy oczekiwali pomocy związanych z codziennym życiem, typu zakupy, sprzątanie, pranie, wykupywanie lekarstw i tak dalej. Większość nie jest w stanie samodzielnie tych czynności wykonywać i też zwracali na to uwagę, że oczekują też tego typu pomocy.
Czyli z jednej strony trzeba by było tworzyć takie punkty dziennej opieki, ale z drugiej strony tworzyć takie centra jednak pewnych usług społecznych, które warto by było wzajemnie sobie świadczyć.
I wykorzystywać potencjał, który seniorzy w sobie mają. Oni mają ogromną wiedzę, doświadczenie życiowe, doświadczenie zawodowe. Nie zawsze muszą pracować w tym samym kierunku, w którym byli zatrudnieni przez całe życie.
Bądź kształceni.
Niemniej jednak wiedzę i umiejętności posiadają. W związku z tym wykorzystanie tego, czy do pracy, nie wiem, w porozumieniu z urzędami pracy chociażby, może jakąś ofertę miałyby do przygotowania, czy...
No ale we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej.
Ale z ośrodkiem pomocy społecznej, coś w rodzaju banku czasu. To modne było i w niektórych miejscach jest, ale u nas jakoś niekoniecznie działa.
No to jest zadziwiające, no bo jeśli senior wskazuje, że ma problemy z dostaniem się gdziekolwiek, z wykupieniem pewnych rzeczy, no to mógłby do sąsiada czy do swojego znajomego zadzwonić i proszę bardzo, podwieź mnie gdzieś tam, bo, żeby móc skorzystać. Czyli jednak aktywizacja taka społeczna.
Oczywiście. Myśmy badając ten problem już przed parunastu, blisko 20 lat, zwracali uwagę na to, że grupa osób starszych będzie w społeczeństwie coraz większa, a co ważne, ta grupa najstarszych kohort wzrasta o wiele szybciej niż tych młodszych. Stąd zorganizowanie, a właściwie
ci najstarsi,
oni są, ta niepełnosprawność wśród osób najstarszych wzrasta bardzo wyraźnie. I pomoc, wsparcie takie instytucjonalne, udzielone wszystkim, będzie mało realne. Po pierwsze, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, po drugie, jeśli chodzi o zasoby finansowe. W związku z czym wydaje mi się, że wzorując się na innych przykładach z innych krajów, trzeba by wykorzystać seniorów w młodszych.
Gdybyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia takiego statystycznego, wykładniczo będą rosły potrzeby wśród tych najbardziej wiekowych ludzi. Natomiast dosyć szeroka jest ta baza tych ludzi, którzy dopiero co przeszli na emeryturę, jeszcze są bardzo aktywni, mogliby nawet zawodowo pracować, ale można by ich zatrudnić w obsłudze tych najbardziej potrzebujących.
Jako wolontariuszy, czy też jako taką siłę uzupełniającą,
wspieraną finansowo.
Przy wsparciu właśnie jakimś finansowym, miejskim, czy...
Mamy w Białymstoku działania Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Tam przychodzi już kolejny rok cała grupa, ogromna grupa seniorów, którzy się uczą tych wszystkich problemów medycznych.
Dietetycznych.
I tak się zastanawiam, czy na bazie tego uniwersytetu nie można by stworzyć tego takiego społecznego kształcenia osób w kierunku opieki nad osobami starszymi i potem wykorzystywać te osoby w wolontariacie albo nawet w jakimś takim prywatnym zatrudnieniu. Ale to będą osoby, które będą posiadały wiedzę, umiejętności, nie będą się bały być z tymi...
Ale z tego wniosek, że musimy stworzyć też taki ośrodek, który by budował te usługi, czyli miejsce, gdzie można było zgłosić zapotrzebowanie, a później wymyśleć metodę, jak temu wszystkiemu podołać.
Ja myślę, że to mogłoby być takie centrum aktywności seniora, które byłoby bardzo wielokierunkowe. To nie chodzi tylko o to, żeby tam była sala, gdzie można poćwiczyć gimnastykę albo zjeść bułkę z mlekiem, czy wypić kawę, prawda? I spotkać się z przyjaciółmi. Ale to może być takie miejsce, które będzie koordynowało działania na rzecz seniorów i instytucji, które będzie na przykład pilnowało, żeby nie było tak, jak w czasie naszej konferencji, że są dwie duże imprezy dedykowane seniorom, obie ważne i w tym samym czasie, prawda? I gdzie pójść?
No na przykład zastanawiamy się, co zrobić z WSAP-em, nie? Czyli z tą bazą fizycznie. Można
piękne
by tam
miejsce.
Piękne miejsce i zorganizować centrum wsparcia seniorów. Wszystko.
Ja może panie redaktorze uzupełnię. To Centrum Aktywności Seniorów wypełniłoby jeszcze ważną rolę. Badania wskazują, że 52% osób badanych ma poczucie samotności. Czuje się samotnych. Stąd to, co pan profesor wcześniej wspomniał, że te osoby potrzebują tego kontaktu z drugą osobą. Z kolei w wykładzie pani profesor Bień uzyskaliśmy też informację bardzo cenną, że brakuje geriatrów. I tutaj w takim centrum aktywności seniora mogli też usługi świadczyć geriatrzy, bądź w lokalnych, nie wiem, czy to byłby klub seniora, czy jakaś inna forma, bo często seniorzy mają problem z dotarciem, bo albo jest to miejsce zbyt odległe, I dlatego powinny być to pewnie mniejsze punkty, właśnie gdzie przede wszystkim byłby geriatra, osoba, która by wysłuchała tego seniora i jego problemów, potrzeb. Rozmawialiśmy też z jednym z dyrektorów, prezesów spółdzielni mieszkaniowej białostockich i właśnie też on zwrócił na to uwagę, że część seniorów, takich nazwijmy to trudnych mieszkańców, gdyby miała wcześniej pomoc tego typu, nie sprawiałaby z kolei innych kłopotów i trudności, czy to ze współlokatorami i tak dalej.
Czyli tak, tylko takie centrum, ważna. To centrum, o którym mówimy, nie mogłoby zastąpić tych klubów. Ono powinno koordynować i to nie jest działania, takie miejsce, gdzie wszyscy mają przyjść i spłynąć jak gdyby z całego miasta, tylko właśnie to miałoby być, owszem, kawiarenka, cokolwiek tam takiego, gdzie można było usiąść, tak.
Czyli z jednej strony kluby seniorów, ale z drugiej strony centra obsługi bardzo ważna seniorów problematycznych.
Najbardziej potrzebujących takiej pomocy.
Jedna bardzo ważna rola, którą takie centrum powinno spełniać, to jest kwestia informacji i koordynacji tych wszystkich działań. Ale informacji, bo seniorzy bardzo narzekają na to, że po prostu nie wiedzą, co się dzieje.
W jednym ośrodku.
A poza tym w badaniach pytamy o pewne rzeczy, czego oczekują seniorzy, skoro sporej liczby nowoczesnych form życia w wieku senioralnym
nie korzystają,
nie uświadamiają sobie, no to nie są w stanie określić swoich potrzeb. I to jest też druga metoda wpływu na to, co się zmieniać powinno w najbliższym czasie.
Musimy też zwrócić uwagę na to, że to pokolenie, które teraz wchodzi, to już jest pokolenie komputerowe, internetowe, więc
tak, absolutnie,
ta informacja będzie łatwiej
będzie miało też oczekiwania i potrzeby. Na ile te wszystkie wyniki badań, rekomendacji powinny być uwzględnione przez otoczenie i społeczne, polityczne, administracyjne?
Powiedziałbym tak, na tyle, na ile jest to możliwe.
Bo jedna informacja jest zasadnicza. Za niecałe 10 lat około 1/3 mieszkańców to będą seniorzy, czyli emeryci. Osoby powyżej 60 bądź 65 roku życia i to będzie masa ludzi, także masa wyborców.
Więc bardzo ważne są działania idące w kierunku, o którym właśnie przed chwilą mówiłem, żeby wykorzystywać tych młodych jeszcze w pełni sił, zresztą sam powoli wchodzę w wiek senioralny i ja nie widzę tutaj żadnej wielkiej różnicy między czasem średniej dorosłości i tej później. Natomiast w okolicach 75-80 roku życia zaczynają pojawiać się problemy zdrowotne i tak dalej i wykorzystanie tych grup, tych kohort wcześniejszych, we wczesnej starości, to jest bardzo ważne zadanie. Biorąc pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że trudno jest przeorientować człowieka zupełnie, jeśli on był nieaktywny, to nie łudźmy się, my nie
że go zaktywizujemy
tak,
raptem, tak.
go aktywnym, czyli wykorzystywanie...
Chyba, że lekarz go ambitnie zdopinguje.
Tak, chyba, że go przestraszy.
Tak,
że on musi być aktywny, bo inaczej będzie źle. Natomiast wykorzystywanie tych, którzy są aktywni, którzy chcą być aktywni, tworzenie im warunków do tej aktywności. To jest, mi się wydaje, zadanie miasta, żeby tych ludzi po prostu wykorzystać.
No ale z drugiej strony trzeba się przygotować i instytucjonalnie, i kadrowo,
oczywiście,
żeby te środowiska i te inicjatywy wspierać, żeby one, odwołując się do tego doświadczenia z Antoniuka, żeby tego rodzaju inicjatywy nie umierały, tylko funkcjonowały.
Tak, tutaj ważne jest to, żeby stworzyło się takie środowisko, które będzie mechanizmem takim samonapędzającym się. To jest naturalne. Jedni
kulą
odchodzą, tak, jedni odchodzą,
tak.
Drudzy przychodzą. I chodzi o to, żeby to trwało.
Żeby to doświadczenie nie zaniknęło.
Tak, bo jeśli to będzie oparte na jednej, dwóch, trzech osobach i nie będzie przekazywane
łańcucha
niżej,
pokoleń nie będzie,
tak, to niestety
to
mamy przykład Antoniuka. Bardzo żałujemy, że to nie jest kontynuowane, bo tego nam cała Polska zazdrościła.
I w tym kontekście myślę, że ważne jest także, żeby włączać w te działania już młodszych, żeby nauczyć ich tego, że to, co robią dla seniorów, to tak naprawdę robią dla siebie, bo przygotowują dla siebie, już kiedyś rozmawialiśmy
miejsce,
o tym
tak.
w tym programie, przygotowują dla siebie swoją własną starość, prawda?
I to jest ważne, żeby... Na ile wykorzystać potencjał na przykład środowiska naukowego, żeby wesprzeć tego typu działania, na ile zmienić kierunki edukacyjne, żeby przygotować odpowiednią kadrę. No bo skoro mówimy, że potrzebne jest to wsparcie, to muszą być po tej drugiej stronie administracyjnej ludzie gotowi na współdziałanie.
To znaczy tutaj, jeśli chodzi o te elementy, te obszary edukacyjne, to jest problem... polega na tym, że starość nie ma dobrej prasy, że tak powiem. Myśmy, przyglądając się różnym inicjatywom w uniwersytetach w Polsce, gdzie były studia gerontologiczne, przygotowujące właśnie do pracy z człowiekiem starym, one po jakimś czasie zawsze stawały się niepopularne. Nie wiem, nie mam jakiejś gotowej recepty, chociaż sam się już starzeję, jak to zrobić, bo mamy całe tabuny studentów chętnych do pracy z dziećmi, natomiast coraz mniej tych, którzy chcieliby pracować z ludźmi starymi, a to jest, powiem marketingowo, rynek coraz większy i on będzie się powiększał.
No bo ta piramida się odwraca.
No ja jak rozmawiam ze swoimi studentami, to mówię, że no przedstawiam im takie realia. No przecież tutaj macie, będziecie mieli nieograniczone możliwości. A jeśli chodzi o dzieci, no to sami wiecie, że trzeba, musi je ktoś urodzić. A czy macie na to ochotę, żeby mieć trójkę, czwórkę dzieci? Chyba nie.
Ja może uzupełnię jeszcze jedno zdanie. Tutaj w odpowiedzi na to pytanie pana redaktora, kształcenie ustawiczne może być tutaj antidotum, dlatego że w jednym z postulatów jest powołanie asystenta seniora. I tutaj poprzez kursy, kwalifikacyjne kursy zawodowe, właśnie centra kształcenia ustawicznego mogą wypełnić tę lukę i przygotować kadrę do pracy właśnie.
Ale sam pan wie, jak to jest z kształceniem ustawicznym. W naszym kraju to nie udało się do końca zrealizować, chociaż na świecie jest.
To jest kwestia formalno-prawna też, tak, żeby uregulować i to może otworzyć nam właśnie i zagospodarować tę lukę.
Podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie, czeka nas tutaj ewidentnie dużo pracy, żeby przygotować się na to tsunami senioralne, także w naszym mieście. I nie chodzi tu tylko o zabiegi instytucjonalne, ale także społeczne. Będziemy się tym wszystkim inicjatywom przypatrywali i je komentowali na naszej antenie.
No, ja uważam, że najważniejsze jest wzbudzić potrzebę u ludzi młodych i w średnim wieku. To będzie zasadnicza, taka najważniejsza sprawa, żeby oni czuli potrzebę pomagania innym i przygotowania się do własnej starości. To już w latach 70. świętej pamięci profesor Aleksander Kamiński o tym pisał.
Starość to nie balast, ale poważne wyzwanie.
Tak, tak.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Jolanta Wołągiewicz ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, profesor Jerzy Halicki z Uniwersytetu w Białymstoku i Jerzy Mantur z Centrum Kształcenia Ustawicznego również. Dziękuję. W Białymstoku. Lech Pilarski, do usłyszenia.